Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich z tego miejsca. A chciałbym rozpocząć od pozdrowień od brata Mirka Selina, który prosił, abym przekazał jego pozdrowienia, a również wielkie podziękowania za pamięć o niebie modlitwy. Jak wiemy, 5 dni temu miał poważną operację, stracił 20% energii razem z tym, co na tych 20% urosło, ale nie ma jeszcze diagnozy ostatecznej, czy to było złośliwe, czy też nie. Też czeka im razem z nim na werdykt, ale jeżeli we wczesnym stadium były usunięte, to być może nawet jeśli nie było to łagodne, to nie będzie dalszych problemów. Także od tego chciałbym rozpocząć, bo dzisiaj nawet z nim miałem kontakt i prosił, żeby podziękować w jego imieniu za pamięć nas wszystkich o nim. A teraz przejdziemy do tematu, który jest wszystkim znany, taki jak gdyby trójczłonowy temat. Rok 1954, młodociani godni, poświęceni obozowcy Epifanii. Sam rok 1954 jest znany tylko wśród braci o korzeniach epifanicznych. Inne grupy badackie, nawet związane z ruchem paruzyjnym, tego w tym roku nie widzą niczego szczególnego. Okazuje się jednak, że trzeba nawet czasami przed braćmi epifanicznymi ten rok 1954 argumentować, dowodzić i bronić i z tym, co się wiąże z tym rokiem, bo z tym rokiem wiąże się zamknięcie powołania do klasy młodocianych godnych, rozpoczęcie bazylei naszego Pana, jak również rozpoczęcie powołania do jeszcze jednej klasy poświęconej, która przed tym rokiem nie była dostrzegana, widziana, czyli tak zwanych poświęconych obozowców Epifanii. W naszym wykładzie mam tutaj materiału na w sumie 3 wykłady. Będę miał 1,5 wykładu, więc połowę powiem, połowy nie powiem. Druga połowa w poniedziałek, nie druga połowa, całość w poniedziałek, łącznie z połową, którą powiem i której nie powiem, będzie dostępna w internecie w formie PDF-u dla każdego, kto chce będzie chciał skorzystać, tak jak zapowiadałem, że to uczynię. Początkowo miało to być tylko opracowanie pisemne, ale po paru dniach uznałem, że warto to jednak powiedzieć także i później zamieścić opracowanie w internecie. Czyli w naszej analizie będę chciał wykazać, że rok 1954 jest pokazany w Biblii, że był bardzo ważnym punktem zwrotnym w realizacji boskiego planu, ale tylko i wyłącznie w odniesieniu do ludu Bożego. Jeśli chodzi o świat, nic się w tym roku nie stało. Dlatego też ten rok jest niezauważany. Bo w sumie przebył w historii, jeśli chodzi o historię tego świata, niczym się nie odznaczył, w przeciwieństwie do roku 1914, który był ważny i dla ludu Bożego, i dla świata. Będziemy chcieli także udowodnić, że był końcem budowania dziedzińca i początkiem budowania obozu. Że wtedy rozpoczęła się bazylea w swoim pierwszym zachodzeniu na Epifanię. Że w obozie pokazane jest zarówno usprawiedliwienie, jak i poświęcenie. Że Biblia podaje wiele obrazów dla tej klasy poświęconych, rozwijających się po roku 54. I jeszcze na koniec będę chciał wykazać, że brat Jolly miał prawo do podawania nowych typów i nowych doktryn. Nie tylko powiedzieć, ale wykazać i udowodnić. Zaczynamy od samego roku 1954. Czy on jest w jakikolwiek sposób pokazany w Biblii? A ten dowód co do tego roku chciałbym rozpocząć od fragmentu z 1 Tymoteusza. Będę mówił szybko, będę mówił dużo. Ja opracowując ten temat wracałem, dodawałem, rozbudowałem i on tak rósł, pęczniał. Więc ja sobie zdaję sprawę, że braterstwo mogą po pewnym czasie nie nadążać. Dlatego odsłuch będzie potrzebny, bo ja sam, że tak powiem, nie nadążałem czasami, jak musiałem wracać. Już niby temat zamknąłem, ale potem w kolejnym odnośniku gdzieś tam trzeba wrócić i coś rozszerzyć, zrewidować, więc no i robię skrót z moich notatek, tak na bieżąco. Wobec tego też nie wiadomo, jak mi ten skrót wyjdzie, bo mam notatki na te 3 wykłady, a połowę tego chcę powiedzieć, więc będę po prostu tak wybierał z tego, co uważam, że jest do powiedzenia najważniejsze w tej chwili. A więc chciałbym rozpocząć od 1 wersetu, który jest ważny, myślę, dla pokazania okresu Epifanii jako części wtórnej obecności naszego Pana. Mam na myśli 1 Tymoteusz, 6 rozdział, wersety 14 i 15. Tutaj od razu ostrzeżenie, tylko Biblia Gdańska, stara i nowa Biblia Gdańska, tłumaczy ten werset tak, jak być właściwy, to znaczy greckie kairos oddaje w liczbie mnogiej. Ale i tak chyba nie używa terminu epifania, ale przynajmniej przeczytajmy, o co chodzi. 1 Tymoteusz 6, 14, 15. abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia, miama Biblii Warszawskiej, oryginał podaje Epifania, aż do Epifanii, Pana naszego Jezusa Chrystusa, którą w jej właściwych porach, werset 15, i tam jest, którą, tą Epifanię, w jej właściwych porach objawi błogosławiony i jedyny władca Król Królów i Król Panów. Nie wiadomo, dlaczego tłumacze Biblii uważają, że nie ma znaczenia, czy pisze Paruzja, Epifania czy Bazylea. Przyjście, przyjście, przyjście. No Bazylea czasami dostaje tłumaczenie królowanie czy królestwo, ale między Paruzją a Epifanią zero różnicy dla tłumaczy Biblii. I więc dlatego mamy często, że na przykład w oryginale jest Epifania, ale oni przyjście tłumaczą to. A tutaj zauważmy, jest powiedziane Epifania, ale to nawet nie to najważniejsze. Werset 15 mówi, którą to Epifanię jako fragment obecności w drugiej naszego Pana objawi Jezus w jej właściwych porach albo czasach. Czy z tego wynika, że Epifania nawet jako okres, jako fragment, w której obecności naszego Pana dzieli się na pory, na okresy. Jezus ją objawi w jej właściwych porach. Biblia Gdańska podaje liczbę nogą greckiego kairos i Nowa Biblia Gdańska, inne przykłady polskie nie podają w ogóle tutaj liczby mnogiej. Czyli czytelnik nie widzi w ogóle raz, że chodzi o Epifanię, tylko widzi przyjście, a potem nie widzi, że to przyjście, ta Epifania tak naprawdę ma pory, które Pan objawi w jej właściwych porach. Dlaczego to jest ważne, że Epifania ma pory albo czasy? Ważne jest dlatego, że z tego wynika, że ma kilka końców. Bo jeszcze ma właściwe pory, czyli jedna pora, druga pora, trzecia pora, jeden czas Epifanii, jeszcze jakiś czas Epifanii. Jeden się skończył Epifanii czas, ale drugi jeszcze trwa dalej w innym znaczeniu. A jak się skończył ten pierwszy okres Epifanii, ta pierwsza pora, to co? To musiało zacząć się coś innego. Jeżeli już nawet jak nastąpi pierwszy koniec pierwszej pory Epifanii, to już wchodzi początek czegoś kolejnego. W jednym znaczeniu Epifania jest kontynuowana dalej, ale w pewnym znaczeniu na Epifanie weszło coś nowego, bo następny pierwszy koniec jej pory. Koniec pierwszej jej pory. Więc to jest ważne, żebyśmy sobie uświadomili, to nie jest nauka Bata Johnsona, tak powiedział pod natchnieniem Paweł, że Jezus objawi tą Epifanię w jej właściwych porach. Tak, to etapowe kończenie się planu boskiego, to chyba wiemy jako badacze, nikt nas nie dziwi. I wiek Ewangelii i wiek tysiąclecia, prawda? Wiek tysiąclecia ma co najmniej cztery początki. 1874, 78, 81, 1914. Jak ktoś powie, kiedy się zaczął wiek tysiąclecia? No zależnie z jakiego punktu widzenia. I można dać mu cztery początki co najmniej. Podobnie paruzja z Epifania jako okresy wzajemne zachodzenie na siebie. Jeszcze co warto powiedzieć teraz na początku. Epifania jako okres, fragment okresu drugiej obecności naszego Pana dzieli się inaczej na, jeśli chodzi o sprawy tego świata, a inaczej dzieli się, jeśli chodzi o sprawy ludu Bożego. Jeśli chodzi o świat, to ona ma cztery okresy. Wojna, rewolucja, anarchia i druga faza ucisku Jakuba z tym wszystkim, co się z nimi wiąże. Wojna i to, co po wojnie, rewolucja, to, co po rewolucji, anarchia i to, co po anarchii i ona ma cztery etapy z punktu widzenia świeckiego. Z punktu widzenia Bożego, pierwszy ludu Bożego, pierwszy ważny moment Epifanii jako okresu to rok 1954, jako równoległość 40 lat paruzji wybił. No i teraz przechodzimy do udowodnienia roku jako takiego 54, że jest pokazany w Biblii. Nie będę czytał wszystkich odnośników, podawał, bo niemożliwe, żeby czytać. Może czasami coś przeczytam, ale z reguły nie będę czytał. Liczę na kojarzenie przez baterstwo tych faktów, tych odnośników i samych opisu tych rzeczy. Pierwszy dowód. 3 Mojżeszowa, 12 rozdział, gdzie jest mowa o 40 dniach oczyszczania matki po urodzeniu syna i 80 dniach oczyszczania matki po urodzeniu córki. Wszyscy badacze, znający prawdę paruzyjną epifaniczną, wiedzą doskonale, że te pierwsze 40 dni to jest 40 lat paruzji, a te drugie 80 dni po urodzeniu córeczki to paruzja łącznie z Epifanią. Czyli prowadzi nas do roku 54. Co to jest to, co oznacza to oczyszczenie tej matki po urodzeniu syna lub córki? No nic innego jak oczyszczenie sług i nauk z błędów związanych z daną klasą. Tak, żeby ci słudzy nadawali się do służby w królestwie. A w przypadku tych 80 dni jeszcze jest bardzo ważna jedna rzecz, którą zacytuję z Bata Johnsona, gdzie to jest tom czwarty, czyli mamy po polsku, strona 99. Cytuję jego wyjaśnienie, jeśli chodzi o 80 dni, bo te 80 dni dla nas są ważniejsze, bo my chcemy rok 1954 zobaczyć, a niekoniecznie nas interesuje 1914. Rozumiemy, że okres 80 dni oczyszczania matki po urodzeniu córki reprezentuje 80 lat paruzji i epifanii. Oczyszczenie matki w czasie tych 80 dni przedstawia dwie rzeczy. usunięcie z prawdy w jej zastosowaniu do Wielkiej Kompanii wszelkiego towarzyszącego jej błędu oraz oczyszczenie wiernych i częściowo wiernych sług prawdy z takich plam, które czyniłyby ich nieodpowiednimi do ich stanowiska w wieku tysiąclecia, a także do szczególnej służby poświadczającej począwszy od października 1954. I szczególnie kładę nacisk na to słowo służbę poświadczającą. Rajonson wykazuje, że oczyszczenie matki po urodzeniu córki, 80 dni, kończące się w roku 1954, to także oczyszczenie sług z tych wszystkich plam, które czyniłyby ich nieodpowiednimi do stanowiska wieku tysiąclecia i do szczególnej służby poświadczającej, która miała się rozpocząć w październiku 1954. No to pytanie od razu, co to za poświadczająca służba? Cytat na jej temat po raz pierwszy się pojawił w roku 1930, 1 styczeń, teraźniejsza prawda, angielska, tylko nie będę podawał, chyba że po polsku coś będzie w tomach. Wracając, pisze, że tą poświadczającą służbą Wielkiej Kompanii, dowodzącą, że Wielka Kompania oczyściła się z plam, które by ich eliminowały ze służby w Królestwie, jest budowanie obozu Epifanii z Żydów i Pogan. Cytat. Rok 1930, angielska teńsza prawda. Według Pisma Świętego są dwa wielkie dzieła, jakich Wielka Kompania dokona po oczyszczeniu się z plam Azazela. Jeden. Budowanie obozu Epifanii. To znaczy nawrócenie po zniszczeniu Babilonu ludzi chrześcijaństwa żyjących między rewolucją a anarchią do wiary w prawdę przedstawioną w pierwszym tomie paruzyjnym. Dwa. Nawrócenie Izraela do Jezusa jako Mesjasza. Czyli w roku już 1930 Brad Johnson pisze, że od roku 54 w ramach budowania obozu, nie dziedzińca już, będzie prowadzona poświadczająca służba, usługa Wielkiej Kompanii. Dam na to cytat z tomu 10, no, strona 114, ale tomu 10 jeszcze po polsku nie mamy. Po roku 1954 nie będzie już pozyskiwania młodocianych godnych. I po roku 1954 żadne osoby nie wejdą do stanu tymczasowego usprawiedliwienia. Brad Johnson, jak wiemy, widział perspektywę tylko do roku 54. On poza rok 54 wiedział tylko, no, królestwo. Po roku 54 królestwo. No, tam dokładnie nie wiedział, jak to będzie. 54 plus widział 2 lata i 1 miesiąc zachodzenia na rok 56. W czasie tego zachodzenia dwuletniego miało jego zdaniem nastąpić nawrócenie Izraela do naszego Pana. Po czym? Miała się rozpocząć ziemska faza królestwa. Restytucja. Gdy Brad Johnson pisał w tym cytacie, że po roku 54 nikt nie wejdzie do stanu tymczasowego usprawiedliwienia, to oczywiście nie miał na myśli, że nie będzie nikt już usprawiedliwiony po wsze czasy, bo to jest nonsens, prawda? Przecież cała ludzkość czeka dopiero na swoje usprawiedliwienie. Miał na myśli, że nikt nie wejdzie już do dziedzińca w celu usprawiedliwienia dla potrzeb wieku Ewangelii. Prawda? Bo tutaj przed chwilą cytowałem, że ani nie będzie pozyskiwania młodocianych godnych po roku 54, ani żadne osoby nie wejdą do stanu tymczasowego usprawiedliwienia dla potrzeb celu wieku Ewangelii, dla wyborczych potrzeb celu wieku Ewangelii, bo tymczasowe usprawiedliwienie nie miało ustać po roku 54. Najlepszym dowodem, że Izrael miał tam być pierwszą grupą, usprawiedliwionych, doprowadzonych do Jezusa. Pisze o tym w innych miejscach, nawet w tym samym tomie, 10 na stronie 209. Obóz wieku Ewangelii, ten, który znamy z cieni przybytku brata Russella, obóz wieku Ewangelii to stan nieusprawiedliwionego ludu Bożego. Natomiast obóz Epifanii, to właśnie ten, który rozpoczął się po roku 54, w skończonym obrazie, a skończony obraz Epifanii, to jest przy inauguracji Nowego Przymierza. Także do roku 14 był okres wieku Ewangelii. Potem wchodzimy w okres epifaniczny, który się do roku 54, potem wchodzimy po 54, nie 14, 54, potem wchodzimy w obraz Epifanii do inauguracji Nowego Przymierza, a potem wejdzie w obóz tysiąclecia. Po inauguracji Nowego Przymierza. Ale wracam do cytatu. Czyli obóz Epifanii w skończonym obrazie, czyli przy inauguracji Nowego Przymierza, to stan prawdziwie pokutujących i wierzących, ale nie poświęconych Żydów i Pogan. Prawdziwie pokutujący i wierzący, tylko i wyłącznie w obozie mieli być epifanicznym. To znaczy, że w obozie Epifanii usprawiedliwienie miało trwać, ale po roku 54 nie miało być usprawiedliwienia dla wyborczych celów wieku Ewangelii. To, że Brad Johnson nie widział żadnej poświęconej klasy w obozie Epifanii, wynika z dwóch faktów. Po pierwsze, ta prawda o poświęconych po roku 54 nie była prawdą na czasie za jego życia. On zmarł w roku 1950, więc z takim dużym wyprzedzeniem Bóg nigdy praw nie podaje na temat faktów, które będą za parę lat dopiero miały miejsce. Przypominamy sobie naszego Pana. W pierwszym Adwencie nasz Pan nie znał daty swego powrotu. Ktoś powie, niemożliwy, jak nasz Pan, bo tak, tak, bo stworzony z ducha i tak dalej. Bóg nie znał. Sam mówił, że nie wie, gdy to był na ziemi. Potem się gdzieś w wieku Ewangelii w trakcie wieku dowiedział. Myślę, że jak się zbliżał dopiero drugi Adwent, to się dowiedział. Nie wiemy, ale nie, sam mówi, że nie znał. Stąd my dzisiaj też na przykład bardzo mało wiemy o wieku tysiąclecia, o małym okresie, o wiekach przyszłych. Co możemy powiedzieć? I cokolwiek byśmy nie powiedzieli, no to mogą być tylko nasze wyobrażenia. Drugi fakt, który nie pozwalał bratu Johnsonowi widzieć klasy poświęconych po roku 54, to to, co wspominałem już. Jego perspektywa nie sięgała dalej rok 54-56. Co prawda w roku 41, czyli jak się powoli zbliżał rok 50, on widział, że to się tak wszystko jednak szybko nie potoczy, jak mu się zdawało, to pisał w roku 41, że to się nieco wydłuży. Mam tutaj cytat z roku 41. Wielka kompania pozostanie na świecie przez jakiś czas po 1 listopada 56 roku. By dokończyć nawracanie Izraela, już widział, jak to się zbliżało, że jednak nie, ale dokończyć też. Zacznie się, ale się nie skończy nawracanie Izraela, a jakiś czas później opuścić świat. W roku 47, jeszcze minęło parę lat, to brat Johnson pisze, zakończenie anarchii nastąpi jakiś czas po roku 56. Jeszcze później nadejdzie druga faza ucisku Jakuba, a potem nawrócenie Izraela. No ale to właśnie było takie lekkie opóźnianie, bo widział, że to się tak szybko nie potoczy, ale nic, żadnych szczegółów więcej nie wiedział. Nie widział żadnej przedtysiącletniej klasy poświęconych po roku 54. To był pierwszy dowód, z 3 Mojżeszowa 12. Teraz przechodzimy do nocy z przypowieści o pannach, z Mateusza 25. Noc z przypowieści o pannach, naszego Pana, przypowieść Mateusz 25. Jak wiemy, początek tej nocy to jest zbieżny z początkiem tak zwanych czasów końca. Czyli jest to październik roku 1799, to już brat Russell wskazał. A obecność wtóra naszego Pana została ogłoszona w kwietniu 1877 roku. To są akurat fakty historyczne, prawda? Więc łatwo sobie policzyć, jeżeli początek nocy był w październiku 1799, a ogłoszenie wtórej obecności było o północy w przypowieści, a północ wybiła w kwiecień 1877, to znaczy, że po kwietniu 1877 musiało minąć dokładnie tyle samo czasu, co wcześniej, no bo północ jest w środku nocy. Więc jest to w sumie 155 lat na ten cały okres, a jeżeli miał o północy, czyli minęło 77,5 roku przed kwietniem o 1877, a druga 77,5 roku skończyło się w październiku 1954 roku. Tak wynika z przypowieści naszego Pana o nocy. On użył nocy, a o północy był okrzyk, oto oblubieniec. I to było w środku nocy. No to łatwo sobie policzyć, ile nocy minęło wcześniej, tyle samo minęło później. I jakoś znowu lądujemy w roku 1954. Zatem rok 1954 jest końcem nocy z przypowieści o pannach. Tymi pannami byli poświęceni z maluszkiego statka i lewici z wielkiej kompanii. Mądre i głupie panny. I teraz pytanie, czy zatem ta data jest bez znaczenia, że wtedy skończyła się noc? O północy jakiś okrzyk o powrocie, koniec nocy, rok 54. Co skończyło się wraz z tą nocą? Bo na pewno z tą nocą nie skończyło się powołanie do wielkiej kompanii, bo wielka kompania nie miała powołania. Zdajemy sobie sprawę, że Bóg nie szukał wielkiej kompanii? On nie chciał wielkiej kompanii. On się zmiłował nad wielką kompanią. Zawsze, no, jak się nad nimi zmiłował, jeszcze nie byli wielką kompanią. Zmiłował się nad braćmi, mógł być, nad nami też się miłuje, którzy częściowo byli niewierni, którym groziła która śmierć, siedzą w cieniu śmierci, jak to mówi psalmista, i się zmiłował, co też zrobić. Niech idą na wtórną śmierć za swoją niewierność, czy ratować kogo się da. I jak się uratują, dadzą się ratować, to dam im mniejszą nagrodę. Nie w włoskiej naturze, tylko niskiej. Tak powstała wielka kompania. Bo wielka kompania to pole powstaje wtedy, taka dygresja, wielka kompania powstaje wtedy, kiedy ktoś jest niewierny, to możemy dzisiaj też powstawałaby wielka kompania, gdyby była. Tej klasy nie ma, ale zachowania nasze, o tu jak siedzimy i w ogóle poświęconych na świecie, są takie same. Czyli jakie? Okazujemy się niewierni, zdarza się nam wszystkim. Bóg mówi, twoja niewierność zasługuje na skarcenie, musisz pokutować i stać się bardziej wiernym. Wobec tego ja wobec ciebie podejmuję działania naprawcze, korygujące, czyli wykazuję ci twoją niewierność, twój błąd. Wszystkim się to zdarzało, nawet maluszkiemu statku się zdarzało, tylko naszemu Panu się nie zdarzyło, ale wszystkim się zdawało. Jak Bóg teraz nam wykazuje naszą niewierność, to On teraz patrzy, co ty zrobisz, jak ja ci zwrócę uwagę na twoją niewierność. Jeżeli się, że tak powiem, od razu zreflektujesz i zaczniesz pokutować, to ja ci to uznam za niebyłe, bo jesteś grzeszny, Ale jeżeli ja ci zwrócę uwagę na niewierność, a ty będziesz kombinował i próbował tą niewierność usprawiedliwić jako wierność, no to to już jest, to jest utrata. Więc maluczkie stadko wtedy traciło korony, gdy Bóg zwracał mi uwagę na ich grzech, a oni kombinowali, jak ten grzech usprawiedliwić, jak się wytłumaczyć, jak nie uznać siebie za grzesznego, jak nie uznać swojego grzechu, swego upadku. Bo jeżeli uznawali, to byli nadal w ludzkim statku. Jak nie uznawali, odpadali do wiekiem kompanii i rozpoczynał się proces ratowania ich życia. Tak samo jest dzisiaj z nami. Bóg nam naszą niewierność wykazuje, pokazuje swoimi opatrznościwymi działaniami i patrzy na naszą reakcję. Jeżeli się zaraz zreflektujemy i naprawiamy, nie tracimy swojego stanowiska przed Panem, a jeżeli nie, no wypadamy. Więc wracamy do, tak, czyli w roku 54 skończyło się, coś się skończyło, a tym czymś, podkreślam, nie było powołanie do Wielkiej Kompanii, bo Wielka Kompania nie miała żadnego swego powołania. I nie było ani początku, ani końca powołania do Wielkiej Kompanii. Zatem, co się skończyło wraz z tą nocą, skoro w roku 54 skończyła się ta noc? To nasz Pan powiedział w swojej przepowieści. Czyż nie idealnie pasuje tutaj koniec powołania do drugiej lewickiej klasy młodocianych godnych? Pamiętajmy, że Wielka Kompania i młodociani niegodni to są lewici, to są klasy dziedzińca. Oni mają to samo miejsce w stanowisku pokazane w przybytku. I z rokiem 54 Bóg miał już kompletny dziedziniec. Wielka Kompania usunięta ze świątnicy i usprawiedliwieni tymczasowo wierzący, będący na dziedzińcu przedstawy wieku Ewangelii, którzy się tam poświęcili do tego roku, zakończyli budowanie klasy dziedzińca z rokiem 54, bo wtedy skończyła się noc. I wtedy też z pierwszego punktu skończyła się poświęcająca służba matki po urodzeniu, tak, oczyszczająca służba matki po urodzeniu córki, a polegała ona, ta poświęcająca służba, jeszcze raz przypominam punkt pierwszy, na budowaniu, rozpoczęciu budowania obozu, a nie dziedzińca. Więc zobaczymy, jak się to wszystko ładnie układa, przynajmniej z tych dwóch pierwszych dowodów, a to nie koniec. Czyli poświęcająca służba Wielkiej Kompanii od roku 54 miała być budowaniem obozu, no to automatycznie logiczny wniosek, że do tego w tym czasie musiało się skończyć budowanie dziedzińca. I wtedy skończyła się też noc. I skończyło się powołanie do grupy lewickiej, grupy dziedzińca. Nie znaczy to, że w roku 54 rozpoczęła się od razu ziemska faza królestwa. Że zaczęło się obowiązywać nowe przymierze, że gościniec świątobliwości już stanął i ludzie zaczęli iść gościńcem świątobliwości. Ale co to znaczy? Że od roku 1954 zaczęło się coś, czego wcześniej nie było. Coś nowego, absolutnie nowego. A czym, co jest tym czymś? Budowanie obozów w odróżnieniu od dziedzińca. Nigdy wcześniej Bóg nie budował obozu. Żadnego poświęconego w obozie nie miał, nie szukał, nie doprowadzał do poświęcenia, bo budował przybytek. Świątnicę, najpierw świątnicę, potem dziedziniec. A od roku 54 rozpoczęło się budowanie obozu w ramach poświadczającej służby Wielkiej Kompanii, dowodzącej jej oczyszczenie po urodzeniu córki, 80 dni z pierwszego dowodu. A to nie jest niczym innym jak przygotowaniem ludzi do restytucji. A w przypadku nas poświęconych, nie mówię tylko nas, mam na myśli wszystkich poświęconych, bo wiemy, że oni są wszędzie, a w przypadku poświęconych jest to nawet początkiem naszej restytucji. Warto sobie zdać z tego sprawę. Restytucja zaczęła się już od poświęconych po roku 54. My jesteśmy pierwszymi restytucjonistami, którzy jeszcze idą bez gościńca świątobliwości, bez nowego przymierza, na zasadach wieku Ewangelii. Ale zmierzamy do tego samego celu, bo po prostu Bóg daje już możliwość w tej chwili. I to są tak zwane bazylejskie, można nazwać, przygotowania. I one obejmują co? Obejmują stawianie na przodzie obozu, w bliskości tego głównego przybytku, żeby widać, żeby podglądać, że tak powiem, jak się brama uchyli, podglądamy, jak tam lewici się krzątają, może kapłana nawet zobaczymy, jak chodzi gdzieś tam, a jakby ktoś uchylił w tym samym momencie bramę na dziedzińca i pierwszą zasłonę, to byśmy nawet może zobaczyli coś we wnętrzu świątnicy. To właśnie to pokazuje nasze spojrzenie, nasz poświęconych w rzeczy głębokie, które były zakryte, które były tylko kiedyś dla spodzonych, a my, poświęceni w tej chwili, mamy przywilej zerkać i do dziedzińca, a przy szczęśliwym trafie możemy nawet zobaczyć coś, co jest w świątnicy, stojąc w obozie cały czas oczywiście. Czyli polega to na stawianiu na przodzie obozu pierwszej poświęcającej się klasy restytucyjnej. Poświęceni, obozowcy, epifani to klasa restytucyjna. Pierwsza klasa restytucyjna. Restytucja zaczęła się od malutkiej części ludzkości. Od tych, którzy się poświęcają po roku 54. Drugie działanie to polega na tym, że w dalszej odległości od przybytku są stawiani tymczasowo usprawiedliwieni z wiary. Którzy nawet jeżeli tą wiarę z tej wiary nie przejdą do poświęcenia i nie staną się poświęcymi obozowcami Epifanii, ale jak zachowają tą wiarę, będą tak zwani quasi wybranymi, którzy na podstawie tej wiary, jeżeli ją zachowają do Nowego Przymierza, poświęcą się w obozie tysiąclecia. Jako już klasa restytucyjna. Nie przed tysiącletnia, tylko już tysiącletnia. I te bazylejskie przygotowania jeszcze obejmują co? Zwracanie całemu światu, bo świat jest też przygotowywany do restytucji, zwracanie całemu światu uwagi na różne aspekty restytucji. Potrzebę wiedzy, wolności, prawa i przywileje człowieka, żądania poszanowania tychże praw, wołanie o reformy różnych sfer życia ludzkiego, poprawa warunków bytowych najbiedniejszych, upośledzonych, poszanowanie praw ziemi. Zobaczmy, co się teraz z klimatem, jaki ruch na ziemi, żeby szanować ziemię naszą. To jest wszystko, to są wszystko bazylejskie przygotowania świata ludzkości. Powszechny dostęp do służby zdrowia, do edukacji, do żywności, do zdrowej żywności, do zdrowej wody, o bezpieczne warunki płacy, godziwa zapłata, pomoc ludziom, którzy są niepełnosprawni, którzy nie są w stanie sami żyć z powodu tego, że są dotknięci takim czy inną dolegliwością. To wszystko dzieje się w ramach postępującej Epifanii, która objawia zasady, osoby i rzeczy. To prawda jest, że razem z tymi głosami prawdy i sprawiedliwości słychać także inne głosy o niewłaściwe prawa, urojone prawa. One nie są tymi bazylejskimi wołaniami, ale Bóg także je wykorzystuje do rozkładu obecnego porządku rzeczy. I przygotowania w ramach tej siódmej trąby, która, tak, nie są one siódmą trąbą jako takie, ale są przygotowaniami do obalenia obecnego porządku. Tyle w punkcie drugim, dowód drugi. Trzeci to przypowieść o groszu z Mateusza 20 rozdziału. Jak wiemy, w tej przypowieści nasz Pan posyłał 5 razy do pracy po robotników. Zaczął wcześniej rano, zakończył o godzinie 11. Wiemy też, że dzień pracy to 40 lat paruzji. Pierwsze 12 godzin doby. A druga część, no to oczywiście jest Epifania. Noc Epifanii. I znowu kończy się to w roku 54. Z przypowieści o groszu ta noc, w czasie dnia była praca, o godzinie 11 było wezwanie tych ostatnich i wieczorem rozpoczęło się, jak wiemy, rozliczanie. Czyli co? W czasie dnia, w czasie paruzji, Bóg przez 40 lat najmuje robotników do pracy. A gdy już najął wszystkich, jakich potrzebował, całe 144 tysiące, to więcej już nie najmował, no bo nikt nie najmuje do pracy, jak mu nie potrzeba pracowników. Więc wieczorem zaczął się z nimi rozliczać. Co, jak pamiętamy, z przypowieści doprowadziło do buntu, rewolucjonizmu. Tych, którzy wcześniej przyszli, prawda, nie chcieli, oczekiwali większego zarobku niż ci, którzy pracowali tylko jedną godzinę, ci powołani z godziny 11. Jak to przy okazji pięknie w takiej przypowieści nasz Pan już wtedy powiedział, że większość braci poświęconych na początku odpadnie, a większość braci poświęconych pod koniec będzie wierna. Tak miało być historycznie i to nasz Pan zawarł to w tej przypowieści. I po roku 1914 nasz Pan już nikogo nie szukał. Bóg już nie szukał nikogo nowego do pracy. Zajął się buntownikami w okresie Epifanii, w czasie tej nocy, mówiąc do niego, bierz co twoje i idź. To znaczy idź swoją drogą samolubstwa, swoją drogą błędu, bierz co twoje i idź i rób co chcesz. A z tych, którzy się z rozpędu poświęcili wieku Ewangelii, zaczął tworzyć kolejną klasę, która już nie była mu potrzebna do pracy w winnicy Mojżeszkiego statka. Co bardzo pięknie pokazane jest w 2 Mojżeszowej 36 rozdziale i to odczytam, bo to tylko 4-3 wersety. 2 Mojżeszowa 36, 4-7. Bardzo pięknie pokazuje, jak w wieku Ewangelii Bóg szukał pracowników i jak, że tak powiem, jako że wielka kampania została na wiek Ewangelii rozpoczęta, bardzo dużo się zaczęło poświęcać, większość odpada. Długo to trwa, no ale w końcu się liczba 144 tysiące znalazła. No ale wiadomo, ci, którzy się poświęcali, no to oni tak nie wiedzą, że już się nie należy poświęcać. Poświęcają się, a Bóg mówi, ja mam komplet. No to trzeba zawiadomić ludzi, że już mam komplet, ale ci, którzy się poświęcili ponad komplet, to ja ich nie odrzucę. No bo Bóg cieszy się i raduje, kiedy ktoś pokutuje, przez Jezusa do niego przychodzi i jeszcze chce mu się poświęcić. Zatem, co tam miałem zacytować tego, tak, 2 Mojżeszowa 36, więc cytuję. Wtedy przyszli wszyscy biegli rzemieślnicy, wykonujący wszelkie prace przy budowie świętego przybytku. A budowanie przybytku to nic innego jak poświęcanie się Bogu, ludzie poświęcający swoje serca, z których on lubi klasy przybytku. Każdy od swojej pracy, ci ludzie, którzy pracowali tam, przychodzą do Mojżesza i mówią tak do Mojżesza. Lud przynosi o wiele więcej niż potrzeba do wykonania prac, które Pan kazał wykonać. Parafrazując, poświęca się więcej ludzi niż potrzeba, niż jest miejsc w maluczkim statku. Co wówczas robi Mojżesz, nasz Pan? wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. Ani mężczyzna, ani kobiety niech już nie przynoszą darów na święty przybytek. Niech się nie poświęcają do klasy morskiego statka. Nie znaczy, że niech się nie poświęcają wcale. Niech idą i grzeszą jak najwięcej. Niech nie poświęcają się, więcej darów nie przynoszą na święty przybytek, na klasę świątnicy. Zaprzestał więc lud przynoszenia darów. Mieli bowiem dosyć wszystkiego do wykonania wszelkich prac, i teraz posłuchajmy ostatniego zdania, a nawet zbywało. Za dużo poświęceń, za mało miejsc w maluczkim statku. Czyli od razu otwiera się droga do przynajmniej jednej kolejnej klasy ludu Bożego. Jedna niespodzona klasa ponad normę, bo zbywało. Chyba, że ktoś uważa, że Bóg wyrzucił ich. Ale myślę, że nikt nie uważa, że Bóg ich wyrzucił. Bóg zaczął z nich tworzyć klasę dziedzińca, bo też jesteśmy w momencie, kiedy przez literaturę epifaniczną, to obwołanie w obozie, wówczas Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie, a nie mężczyzna, ani kobiety, niech już więcej darów nie przynoszą, to nic innego jak słowa brata Johnsona, potwierdzające koniec wysokiego powołania, zgodnie z zapowiedziami brata Russella, z roku 1914, ostatnie spodzenie z ducha i chociaż się poświęcajcie, to do maluszkiego statka się nie poświęcajcie. Już nie przynoście. Ale z tego, co zbywa, będzie robione inne klasy. I brat Johnson, jako Salomon, do niego dojdziemy, do Salomona, który budował świątnicę, budował przybytek. Wystawił go. Wystawił świątnicę, wystawił dziedziniec i pokazał, że trzeba robić jeszcze obóz. Po czym umarł, bo to nie dla niego zadanie było, żeby obóz budować, ale pokazał, że obóz będzie w następnej kolejności i kto się ma tym zająć. Więc z tego fragmentu wynika, że poza klasą morskiego statka przynajmniej jeszcze jedna klasa miała być niespłodzona z ducha, bo na pewno Bóg ich nie odrzucał tego nadmiaru, tego co zbywało. Czwarty dowód. Dwa pobyty Mojżesza na górze. Jak wiemy, Mojżesz dwa razy chodził na górę, prawda? Tam dostał tablicę, boskie prawa, przykazania, czyli znowu każdy wie, każdy kto ma korzenie paruzyjne epifaniczne, nie musi, żebym mu udowadniał, że to jest paruzja i epifania. Pierwsze 40 lat paruzja, drugie 40 lat epifania. Co znaczy, że Mojżesz był na górze i tam z Bogiem rozmawiał? To jest nic innego jak obejmowanie królestwa przez klasę Chrystusa, bo góra to królestwo. Mojżesz na górze to klasa Chrystusa, która jest na górze z Bogiem i sobie tam gadają. Jak to królestwo zaprowadzić, jaką metodą, jak to obalać, jak lud zbawiać, jak świat przygotowywać, co trzeba robić. Zaczęło się to od roku 1874, prawda, od początku paruzji. Początkowa była sama głowa nasz Pan. Już w roku 1878 dołączyli leżący w grobach członkowie kościoła. Potem w miarę jak ta klasa umierała, dołączała cała reszta. W roku 1950 z bratem Johnsonem był komplet. Czyli mamy dwa razy po 40 lat, rok 54. W tym czasie klasa Chrystusa rozmawia z Bogiem w niebie. Ktoś powie, o czym? Bo ważne jest, o czym rozmawiali. Byśmy tak podsłuchali, to byśmy mogli się czegoś dowiedzieć. Ktoś powie, nie wiemy, bo nie mamy zapisu tej rozmowy. Prawda, zapisu nie mamy, protokołu nie mamy, a nagrania MP3, jak tu bracia nam nagrywają, nie mamy, żeby nam odtworzyli. Ale mamy coś w rodzaju komunikatu dla prasy. Zwykle jak się ludzie mają ważne spotkania, to powiedzmy spotkanie się, Trump spotka z kimś, to jest spotkanie z prasą i co chcą, to tam mówią tej prasie, o czym tam rozmawiali, prawda? I my taki komunikat dla prasy mamy. Nie, tak w cudzysłowie komunikat dla prasy. Bo co? Bo wiemy, z czym klasa Chrystusa wyszła z tej rozmowy. No, wiemy, z czym wyszła? Z dwoma tablicami zakonu. A na tych tablicach było napisane 10 przykazań. Czyli prawo sprawiedliwości dla ludzkości, dla klasy restytucyjnej. Nie dla klas wyborczych wieku Ewangelii. 10 przykazań nie są podstawą zbawiania klas wieku Ewangelii. Czyli co z tego wynika? Że w tym właśnie momencie, po drugich 40 latach, po drugiej rozmowie Mojżesza z Bogiem w niebie, czyli w roku 54, coś się zakończyło i coś się nowego zaczęło. Zakończyło się coś, do czego nie były potrzebne 10 przykazań i zaczęło się coś, do czego 10 przykazań były potrzebne. Treść 10 przykazań to boskie, tak? Boska sprawiedliwość wobec człowieka. Zatem jest, wydaje się chyba oczywiste z tego dowodu, że w roku 54 zakończyło się zbawianie klas świątnic i dziedzińca wieku Ewangelii, w czasie którego maluszkie statko było namaszczane na urząd królów i kapłanów, a wielka kompania i młodaciani godni byli przygotowywani na lewitów. A zaczęło się w tym samym roku zbawianie klas obozu, bo skoro w roku 54 Mojżesz, klasa Chrystusa, schodzi z góry królestwa po naradzie u Boga, z dwoma tablicami przykazań, 10 przekazaniami, to po co ona te przekazania znosi z góry w roku 54? Żeby kontynuować zbawianie wieku Ewangelii? O, klasy wyborcze, nareszcie macie prawo, na które możecie się poświęcać. Oto 10 przykazań. Wy, którzy jeszcze jesteście z wielkiej kompanii, weźcie to sobie do serca i się przestrzegajcie tego. A wy będziecie ani godni. Trochę już was mamy, jeszcze was poszukamy. Resztę to nonsens, prawda? Czyli widać, że klasy wyborcze wieku Ewangelii poświęcają się nie na podstawie 10 przykazań najwyższej miłości do Boga i miłości do bliźniego równej samego siebie, tylko poświęcają się na podstawie umiłowania, pokutowania, umiłowania Jezusa i usprawiedliwienia i przychodzenia do Niego w poświęceniu. Dlatego, że doceniają bez nakazu, bez obowiązku to, co Bóg z Jezusem dla nich zrobili. Młodociani godni nie byli nigdy wyszukiwani w oparciu o przymierze streszczone w 10 przykazaniach. Tak samo i my nie jesteśmy w tej chwili, bo oczywiście jesteśmy klasą przed tysiącletnią. I dlatego stąd jest ta wyższość, zauważmy. Z jednej strony mówię, poświęcenie obozowcy Epifanii to klasa restytucyjna, a z drugiej strony mówię o pewnej wyższości, prawda? No i ktoś powie, no to sam sobie przeczysz. No na tym polega specyfika i to lepsze, wieczne imię tej klasy. Z pewnego punktu widzenia klasa restytucyjna, bo dziedzictwo na ziemi, w obozie, klasa obozu. Z innego punktu widzenia poświęcają się przed Nowym Przymierzem. Poświęcają się w warunkach podobnych do poświęcenia się malutkiego statka i młodocianych godnych. Wobec tego, co z tej klasy będzie? Będą klasą restytucyjną, jeśli chodzi o ich dziedzictwo i nagrodę, ale jeśli chodzi o ich rozwój charakteru, to oni będą bardziej podobni do tych klas wyborczych niż do tych klas restytucyjnych, bo oni nie muszą, a przychodzą do Boga. Przychodzą do Boga, chociaż nie muszą. Świat jak nie musi, to nigdy nie przyjdzie. No chyba, że ucisk ich tak sponiewiera, i tak, i to się stanie. Jeszcze o tym za chwilę powiemy, bo też sponiewieranie uciskiem świata jest tu też pokazane. Także mamy tutaj biblijny bardzo mocny dowód, że w roku 54 zakończyło się zbawienie wyborcze wieku Ewangelii, że rozpoczęła się Bazylea w jej pierwszym zachodzeniu na Epifanie. A wraz z nią zaczęło się zbawianie pierwszej z klas restytucyjnych. Kolejnym tego potwierdzeniem jest opis tego wydarzenia, którego nie będę czytał, ale opowiem, tak żeby zaoszczędzić na czasie. Każdy sobie może zobaczyć do 2 Mojżeszowej 34 i może zobaczyć, co w tym opisie. Podam tylko etapy. Mojżesz po tych 42 latach, czyli rok 54, schodzi z góry z tablicami. Schodzi z góry, mamy rok 54. Aaron i cały Izrael boi się Mojżesza, bo jego twarz błyszczy, promienieje. Co to znaczy? Jak bardzo prawda, oślepia. Ale już nie można jej zrozumieć, nie można, bo to jest oślepiający wpływ prawdy dla tych, którzy ją widzą, no bo oni jak nie rozumieją, to są zaślepieni. Mojżesz woła następnie do siebie Aarona i przywódców i rozmawia tylko z nimi, nie z narodem. Bierze Aarona i przywódców, rozmawia z nimi. Jak sobie już pogadał Mojżesz z Aaronem i przywódcami, nałożył na twarz zasłonę i wtedy rozmawiali do ludu, żeby nie raził, żeby nie zaślepiał ludu. I od tej pory zawsze, gdy rozmawiał z ludem, to miał zasłonę, a jak odchodził do Boga, już raczej chyba nie na górę, tylko do tego namiotu, który miał tam, prawda, zamiast przybytku, no to zdejmował zasłonę, bo przed Bogiem Bóg się jego prawdy nie bał. Bóg mu tę prawdę dawał, więc on Boga nie oślepiał tą prawdą, ale oślepiał odbiorca. Jak wiemy, to już Badusel napisał, i bardzo słusznie, że zasłoną tą, którą on nakładał, jest klasa starożytnych godnych. Wyprowadzona w pewnym momencie z grobu, żeby oddzielić boską naturę i wielką klasę od ludzkości, bo tak, nasz Pan z klasą morskiego statka w boskiej naturze nie może bezpośrednio ludzkości ani prawa dawać, ani uczyć, ani karać, ani nagradzać. Musi mieć kogoś. Właśnie stawia sobie tą zasłonę i wtedy nie oślepia, bo starożytni godni będą podawali tą prawdę w sposób zjadliwy, możliwy do przyjęcia przez ludzi, nie będzie to zaślepienia. Czyli pojawia się klasa starożytnych godnych i ona poprzez nią będzie kontakt ze światem ludzkości. Po co o tym mówię, o tych etapach? Żeby pokazać upływ czasu między końcem rozmowy Mojżesza z Bogiem w roku 54, a nałożeniem zasłony, pojawieniem się godnych z grobu. Żyjemy w tym czasie. Między rokiem 54, a pojawieniem się zasłony na twarzy Mojżesza. Czyli powstaniem z grobu starożytnych godnych do klasy książąt wieku tysiąclecia. Jeszcze raz przypomnę, że jakie tam rzeczy są opisane. Mojżesz schodzi z góry, Izraelici boją się po jego zejściu. On woła do siebie Aarona i książąt, rozmawia z nimi ileś tam i dopiero potem nakłada zasłonę. Dopiero potem godni się pojawiają. I żyjemy w tym czasie między rokiem 54 a nałożeniem, kiedy pewnie już szedł, albo jest w trakcie rozmowy Aarona z książętami, albo ich przywołuje dopiero. Trudno powiedzieć, bo wiemy, że nie wiemy. ale to jest między tymi dwoma punktami granicznymi. Czyli żyjemy w czasie między rokiem 54 a nałożeniem zasłony, w którym wciąż nie działa nowe przymierze, ale świat jest przygotowywany na jego zawarcie. I tutaj jedna rzecz, którą trzeba też przypomnieć. Pamiętamy, że za drugim razem była jeszcze pewna różnica z tymi tablicami. Za pierwszym razem Bóg dał mu tablicę z prawami, 10 przekazaniami. A za drugim razem kazał Mojżeszowi wyciosać sobie tablicę. Coś to znaczy? No ktoś powie, nic to nie znaczy. Tak było, to tak było. Ale my wiemy, że dlaczego Bóg nie dał mu gotowych tablic drugi raz? Zmęczył się? Na złość? Niech się teraz Mojżesz... chciał coś pokazać. Bo te tablice, co reprezentują tablice? Jak podpisałem u Jeremiasza, że wypisze boskie prawa na kamiennych serc. To są serca. Te tablice to są serca ludzkie. Początkowo Bóg dał prawo, tablice, sam ludziom. Najlepsze tego domu, to można powiedzieć, w Adamie dał Adamowi. Żydom dał przez Mojżesza w postaci 10 przekazań i to Bóg im dał, przestrzegajcie. Ale co Mojżesz zrobił z tymi tablicami, które za pierwszym razem dostał, gotowe od Boga? Rozbił. To pokazuje fiasko. Fiasko Adama, fiasko narodu żydowskiego. Boskie prawo nieprzestrzegane, podeptane, złamane przez odbiorców. Wobec tego za drugim razem Bóg powiedział do Mojżesza, wyciosz sobie tablicę. No ale że Mojżesz to nasz Pan. Czyli za drugim razem, za drugimi tablicami, o te które będą zbawiały całe świat ludzkości, a już zaczęły zbawiać nas, Bóg mówi do Jezusa, wyciosz sobie sam tablicę. A tablica to ludzkie serca. Czyli o co chodzi? Przygotuj serca ludzkie na wypisanie na nich prawa. Jak? Uciskiem. Ciosanie to nic innego jak ucisk. I Jezus o roku 13 ciosze. Jeśli chodzi o świat, ciosze dalej. Ale jeśli chodzi o lud Boży, rokiem, który nie potrzebuje ciosania uciskiem, bo my bez ucisku możemy przychodzić do Boga. Bo ci, którzy przychodzą tylko w wyniku ucisku, to nie jest klasa wiary. Klasa niewiary przyjdzie do Boga w wyniku ucisku, ale klasa wiary nie potrzebuje ucisku. Wobec tego nasz Pan ciosze tablice, przygotowuje ludzkie serca do wypisania na nich boskiego prawa, kiedy przyjdzie właściwy moment, jeszcze w przyszłości, ale w roku 54 schodzi z tymi tablicami do malutkiej części ludzkości, która bez orki ucisku, ciosania ucisku jest gotowa mu się poświęcić. Dlatego mówiliśmy, że rok 54 niczego nie zmienia, jeśli chodzi o świat. Następuje nadal, jeśli chodzi o świat, od roku 1914 nasz Pan ciosze tablice. Pracuje, łamie, orze, zmiękcza ludzkie serca, żeby nadawały się, tak pisze Jeremia w 31 rozdziale, do wypisania na nich boskiego prawa, bo dzisiaj na nich nic się nie wypisze. Ale w przypadku ludu Bożego nie ma takiej potrzeby. Po roku 54 rozpoczęło się zbywanie pierwszej klasy restytucyjnej, która nie potrzebuje orki, ciosania, ucisku, żeby przyjąć do realizacji boskie zasady. A że są to zasady ostatecznie restytucyjne, 10 przykazań na tych dwóch tablicach, które on zniósł w roku 54. Bo my jako lud Boży przychodzimy według zasad opisanych w 1 Koryntów 1:30. Jezus jest dla nas dzisiaj mądrością, usprawiedliwieniem, poświęceniem i wybawieniem albo wyzwoleniem, jak to woli. Dla świata ludzkości nasz Pan nie jest mądrością. W ogóle go nie słuchają, a w ramach mądrości nasz Pan pokazuje, że potrzebujesz pokutować. Ile ludzi, ilu chrześcijan rozumie, że mądrość Jezusa wobec nich przejawia się nakłonieniem, zachęceniem ich do pokuty. Nie chcą pokutować ani na początku, ani w trakcie, ani na końcu, najczęściej. Czyli zauważmy, że skoro jesteśmy już tą pierwszą klasą restytucyjną, skoro nasz Pan zszedł w roku 54 z tymi dwoma tablicami i wobec tych, którzy się poświęcają Jemu po tym roku, już próbuje wypisywać na naszych sercach boskie prawa, to znaczy, że w tej chwili jesteśmy już na próbie. Na próbie do życia. Ktoś powie, a głosisz herezję, przecież tylko Kościół był na próbie do życia. Kościół był na próbie do życia od początku do końca w tym życiu. My naszą próbę do życia zaczynamy teraz, a skończymy pod nowym przymierzem. Więc nie jesteśmy na próbie do życia tak jak Kościół, ale skoro Jezus próbuje na naszych sercach wypisywać 10 przekazań, to znaczy chyba coś się zaczęło wobec nas. To nie jest lekka sprawa. Jeżeli nie pozwolimy, jeżeli ten proces przerwiemy i nie pozwolimy mu go pisać, nie mówię, że wypisać do końca, tylko pisać ile się da, wypisać jak najwięcej. Nie pozwolimy, jeżeli przegramy nasze poświęcenie, to w wieku tysiąclecia będziemy oczywiście mogli zacząć od nowa. Ale będzie nam o wiele, wiele trudniej. Dlaczego? bo porażka w tym życiu, w poświęceniu w tym życiu oznacza rozwinięcie pewnej zatwardziałości na zasady prawdy i sprawiedliwości. Bo dlaczego przegrałeś? Dlaczego nie pozwalałeś wypisywać na swoim sercu istoty 10 przykazań? Tak więc w obecnym czasie, między rokiem 54 a Nowym Przymierzem, nasz Pan przyjmuje poświęcenia tych serc, które chcą mu, tak, chcą je okazać po roku 54, uświadamia ludzkości, czym jest prawda i sprawiedliwość i prowadzi rozkład obecnych niebios i ziemi. Dowód piąty. 40 lat jest w Biblii okresem próby. Cytat z Bata Johnsona, tom czwarty mamy, więc podam stronę 103. 40 lat wydają się być biblijnym okresem próby na punkcie pewnych zasad, jak na przykład 40 lat próby na pustyni, panowanie Saula Dawida Salomona, 40 lat próby w żniwach wieku żydowskiego Ewangelii i tysiąclecia. Z tego powodu spodziewamy się, że Wielka Kompania i Młodociani Godni jako klasy podobnie będą miały 40 lat Epifanię, przeznaczone na szczególny okres próby na punkcie zasad mających do nich zastosowanie. Zobaczmy i Wielka Kompania, i Młodociani Godni mają swoją próbę, swoje żniwo, można by to było powiedzieć, w okresie Epifanii 40 lat. A czy żniwo danej klasy nie kończy powołania danej klasy? Kończy. Czy po żniwie maluczkiego statka, które skończyło się w roku 14, było nadal poszukiwanie, pozyskiwanie maluczkiego statka? Zauważmy, że wszystko to, co ja do tej pory mówię, to wszystko jest Bata Johnsona. Bradżoli jeszcze nie musiał ani słowa powiedzieć. I cały czas pokazujemy, że rok 54 to początek Bazylei, początek zbawiania w obozie. Nie mówię, że początek nowej klasy, bo Johnson tej nie widział i jej nie uczył, prawda, poświęconej, ale Bazylea, rok 54, budowanie obozu, rok 54, koniec Młodocianych Godnych, 54. To wszystko są nauki Bata Johnsona, ale nie wyrwane, wzięte z jego głowy, tylko zobaczmy, jak to wynika z tych rzeczy, które on podawał. Te wszystkie obrazy, które do tej pory podaje, to są tylko i wyłącznie z jego literatury. Do Bata Johnsona nie musiałem się jeszcze ani razu odwołać. Szósty dowód to równoległość dat, osób i wydarzeń paruzji i epifanii jako okresów. Każdy z tych okresów kończy jakiś etap budowania antytypicznego obozu. I one są równoległe w sobie. Na przykład poświadczająca służba Wielkiej Kompanii zaczęła się dokładnie co do dnia, 40 lat później, po poświadczającej służbie maluszkiego statka. Bo matka miała taką służbę na dowód oczyszczenia po 40 dniach. To był rok 1914, 20 września. Maluszkie statko pierwszym uderzeniem Jordanu potwierdziło, że oczyściło się z tych głównych plam i tak dalej. A co do dnia 20 września 1954 roku to samo zrobiła Wielka Kompania. Z końcem paruzji 16 września zostało zamknięte wejście do świątnicy, a 40 lat później, 16 września 54, wejście na dziedziniec. Kolejna paruzja. Bo Bóg buduje przybytek od środka, od wewnątrz i rozchodzi się jakby promieniście, prawda? Coraz bardziej, coraz szerzej, aż w końcu obejmie cały obóz. Tego nie będę dalej rozwijał, bo muszę się streszczać. Siódmy dowód. O zamknięciu w pewnym momencie jeszcze przed Nowym Przymierzem zarówno wejścia do świętnicy, jak i do dziedziniec. Znamy, no dziedzińca, znamy objawienie 22.11, w Żerkowie odpowiedzi na pytania o tym mówiłem, ale to było w krótkości, no i tutaj jest pełne opracowanie, więc przywołuję objawienie 22.11, które w swoich pierwszych wezwaniach pokazuje koniec całkowitego budowania przybytku. I jeśli chodzi o świętnicę, jeśli chodzi o dziedziniec. Na początek cytat z tomu 10 brata Johnsona 114, bo znowu pojawiają się tutaj daty, 54. Poselstwo z wesetu 11 stanie się na czasie dopiero w październiku 54, kiedy to Epifania zacznie zachodzić na Bazyleę Królestwo. Gdy dotrzemy do tego czasu, gdy dotrzemy do czasu, gdy nie będzie już możliwe poświęcenie dla celów wieku Ewangelii, czyli dla celów budowania świątnic i dziedzińca, lewitów i kapłanów, daremnym będzie nawoływanie tymczasowo usprawiedliwionych do poświęcenia, a grzeszników do pokuty, ponieważ w takich warunkach tymczasowo usprawiedliwieni i grzesznicy nie będą mogli podnieść się wyżej ze swego stanowiska przed Bogiem. Zatem tylko w takim czasie mogą paść pierwsze i drugie wezwania z wesetu 11. A jakie to były te dwa pierwsze wezwania z wesetu 11? Kto niesprawiedliwy, niech nadal będzie niesprawiedliwy. Kto plugawy, niech nadal będzie plugawy. No i co to oznacza? Że w pewnym momencie Bóg, tak jak zresztą w 2 Mojżeszowej 36 przez Mojżesza, niech lud więcej nie przynosi żadnych darów na rzecz przybytku, bo już jest wystarczająco, a nawet zbywa. Tak samo tutaj, tylko w odniesieniu także do łącznie z zamknięciem dziedzińca. Bo ci niesprawiedliwi, którzy nadal mają pozostać niesprawiedliwi, to nikt inni jak ci, którzy są tymczasowo usprawiedliwieni, ale z powodu tego, że nie mają przepisanej sprawiedliwości naszego Pana, są niesprawiedliwi. Czyli po roku 54 są to ci, którzy są w obozie i którzy już nawet jakby się chcieli kontynuować drogę do przybytku, to nie pójdą, bo dziedziniec jest zamknięty. Dlatego z tego punktu widzenia tacy niesprawiedliwi, którzy nie zdążyli się poświęcić, dopóki dziedziniec był otwarty, niech już się nie poświęcają dla potrzeb dziedzińca, bo dziedziniec zamknięty. Znowu Bóg to ogłosił. A kto plugawy, to nawet ci niepokutujący grzesznicy w obozie. Też już nic nie robią, bo nie poprawią swego stanu, jeśli chodzi o wiek Ewangelii, ani o jotę. Ponieważ mało tego, że nie ma wejścia już do świątnicy, zamknięta od roku 1914, to od roku 1954 nie ma już nawet wejścia na dziedziniec. Czyli innymi słowy można powiedzieć, tymi wezwaniami Bóg mówi, blokuje jakąkolwiek drogę grzeszników i tymczasowo usprawiedliwionych, a jeszcze niepoświęconych, do czegokolwiek, co w wieku Ewangelii robiłem. Koniec. Dla jednych i dla drugich. Najpierw było zablokowanie wejścia do świątnicy, a później zablokowanie wejścia na dziedziniec. I to on to powiedział. Tu jest powiedziane. I brat Johnson to wyjaśnił. Oczywiście można sobie to ignorować i się wybierać do świątnicy i na dziedziniec, gdzie kto chce. Każdemu wolno. Ale Bóg uczciwie poinformował. Tak? Także te wezwania informują tymczasowo usprawiedliwionych i niepokutujących grzeszników, że od pewnego momentu w historii ich ewentualna pokuta dostaną usprawiedliwienia, jeżeli są grzesznikami, albo ich ewentualne poświęcenie, jeżeli są tymczasowo usprawiedliwieni do klas wyborczych wieku Ewangelii, nic im nie da. Ale oczywiście mogą się poświęcać do niższych klas, czyli do klasy obozu. Pokazani i została ta klasa pokazana w ramach poświadczającej służby Wielkiej Kompanii, która miała być prowadzona po roku 54 na dowód oczyszczenia jej z plam. No to mijamy. A jeszcze przy tym chciałbym uwagę zwrócić na to, że Bóg zawsze informował o zakończeniu wyboru do wszelkich klas ludu Bożego, jakie robił. Nie robił tak, że sobie, bo niektórzy mogą powiedzieć, że Bóg przestanie przyjmować ludzkie poświęcenia i przestanie powoływać. Jak pamiętamy, nasz Pan powiedział, kogo ojciec nie pociągnie, ten do mnie nie przyjdzie. Ale nie miał przez to na myśli, że on pociągam tego, a tego zostawię. Tylko my się sami pociągamy resztkami obrazu Boga w nas. No wobec tego, gdy mamy powiedziane, że Bóg, nikt nie przyjdzie, kogo Bóg nie pociągnie, znaczy nikt nie przyjdzie, kto nie posiada w sobie tyle resztek obrazu Boga w sobie, że one go pchną do Jezusa. Bóg pociąga tym czymś, co w nas zostawił w akcie stworzenia. Na tej samej zasadzie, na przykład w 1 Tymoteusza 4,10, Bóg jest nazwany naszym Zbawicielem. Ktoś powie, a to Trójca powie, no tak, no bo to Trójca, Bóg i Jezus to samo, to jest Zbawicielem, jeden, drugi tak samo. Nie. Bóg jest naszym Zbawicielem nie na to, że złożył za nas okup, tylko jest autorem, twórcą. Więc to ktoś powie, kto jest naszym Zbawicielem, Jezus czy Bóg? Bardziej Bóg niż Jezus. Bo gdyby nie było takiego planu, gdyby Bóg tak nie zaplanował, Jezus by nie miał miejsca dla siebie do odegrania. Także najpierw naszym Zbawicielem jest Bóg, a realizacją jest Jezus. I Biblia raz mówi o Jezusie jako Zbawicielu, a raz o Bogu jako Zbawicielu. I to samo jest z tym pociąganiem. Aha, miałem powiedzieć, że Bóg nigdy nie kończył w tajemnicy. Po prostu, że zawsze są pociągania i wy sobie przychodźcie, jak chcecie czy nie chcecie, ale ja będę udawał, że was nie widzę, wy, którzy do mnie przychodzicie. Klasa starożytnych godnych, gdy była zamknięta, poszła informacja osobiście przez naszego Pana. Łukasz 16:16. Do czasów Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże. Klasa morskiego statka, druga myślowa chociażby 36. Ani mężczyźni, ani kobiety niech już nie przynoszą darów na święty przybytek. I młodociani godni, objawienie 22:11. Kto niesprawiedliwy, niech nadal będzie niesprawiedliwy, a kto brudny, niech się nadal brudzi. Niech nie wybiera się do dziedzińca nawet, bo już nie będzie częścią dziedzińca. W tym miejscu kończymy biblijne dowody odnośnie klasy młodocianogodnych, które zawierają w sobie odniesienie do roku 54. I chciałbym je zakończyć cytatem, cały czas Bata Johnsona, 11 tom, mamy 4:9-3. Dziełem Pana postępującym od tego czasu, od roku 1914, tu ma na myśli, jest budowa przybytku Epifanii, co miało swój początek w powołaniu młodocianych godnych, począwszy od 14 roku. I co jest kontynuowane w pracy z Wielką Kompanią w celu przygotowania jej na wieczerzę weselną. A koniec tej budowy nastąpi w latach 54-56, gdy obydwie te klasy zostaną zakończone w znaczeniu ich odnalezienia i przeprowadzenia do prawdy, lecz nie w znaczeniu całkowitego przygotowania ich do stanowisk w tysiącleciu. Przybytek Epifanii będzie więc trwał jeszcze przez nieokreśloną liczbę lat po roku 1956, choć wtedy zostanie zakończony. Zakończony w sensie jego szukania, powoływania, ale będzie się rozwijał, prawda, do tych swoich miejsc. Myślę, że tak. Chciałbym udowodnić, że usprawiedliwienie i poświęcenie są obecne w obozie i że członkowie Gwiezdni już pokazali obydwaj. Bardzo się z bratem Russellem, że usprawiedliwienie i poświęcenie jest w obozie. To chyba to akurat zrobię. Kierunek podał już brat Russell. Cienie przybytku, strona 9496. Ofiary składane po dniu pojednania są obrazem ofiar, które będą miały miejsce w wieku tysiąclecia. W przyszłym wieku będzie także istniało poświęcenie. To te przyszłe całopalenia i ofiary spokojne przedstawiają poświęcających się ludzi oddających samych siebie Bogu. Znowu cienie przybytku 114. Białe zasłony, które podtrzymywane przez słupy tworzyły dziedziniec, dobrze obrazowały to samo usprawiedliwienie, czyli czystość. W ten sposób usprawiedliwieni powinni stale pokazywać światu, obozowi, czyste płótno wyobrażające chrystusową sprawiedliwość będącą ich okryciem. I brat Johnson doprecyzował to w 5 tomie, mamy, strona 420. Pan buduje obecnie, a to był rok 38, jak on to pisał, swój przybytek Epifanii, którego świątnicą najświętszą jest narodzona z ducha część malutkiego statka. Świątnicą ci zachowujący korony, dziedzińcem wielka kompania i młodociani godni, a obozem będą ci, którzy zachowają wiarę w Jezusa jako Zbawiciela i Króla. Właściwie przybytek Epifanii jest zakończony, a w trakcie budowy jest obecnie dziedziniec, to znaczy stawiane są słupy, z których 40, podziały wielkiej kompanii wśród ludu prawdy, jest już na miejscu, a w przeciągu kilku lat zostanie postawiona reszta z 60. Wtedy na słupach zostanie powieszona zasłona i będzie przez nie podtrzymywana tak, by była widziana przez wszystkich w obozie. Zasłona ta przedstawia Chrystusa jako Zbawiciela i Króla. Treść pierwszego tomu parauzyjnego dobrze może być streszczona wyrażeniem Chrystus jako Zbawiciel i Król. Zauważmy nawet ten cytat. Zasłona przedstawia Chrystusa jako Zbawiciela i Króla. Nasz Pan jako Zbawiciel to kto? Nasze usprawiedliwienie. A nasz Pan jako nasz Król to kto? To nasze poświęcenie. Jest pokazane, że w zasłonie jest pokazane i usprawiedliwienie, i poświęcenie, bo gdy nasz Pan jest naszym Zbawicielem, to z tego mamy usprawiedliwienie, ale jest naszym Królem, znaczy, że byśmy Jego poddanymi. Już jest nasze poświęcenie w tym pokazane. Także jest ono pokazane i jedna rzecz, i druga. Ale mamy to także pokazane inaczej, w tych ofiarach, które Żydzi mieli przyprowadzać do bramy po dniu pojednania, bo wiemy, że były ofiary składane po dniu pojednania. Żydzi mieli z nimi, to jest trzecia Mojżeszowa, 17 rozdział, jak ktoś chce, 3-7, gdzie Żydzi przychodzą do kapłana z różnymi ofiarami i tam przy bramie kapłani to odbierali, bo Żydom nie wolno było wchodzić na dziedziniec i kapłan potem tą ofiarę składał. Ale to Żydzi przynosili, prawda, i ofiarowali je przy bramie dziedzińca kapłanu. I nie wolno im było na polu tej ofiary zrobić, ani iść tam w obozie, tylko musieli przyjść ze swoją ofiarą, czyli swoim sercem do bramy, do naszego Pana. I tam przy bramie kapłani, malutkie statko już będzie odbierało poświęcenia jednostek ludzkich. A ci, którzy to takie poświęcenie chcieli realizować gdzieś tam na polu, to mamy tam napisane. To Bóg to nazywał, to jest tak ofiara dla demonów i zdradą wobec Boga i za to groziła śmierć. Jak ktoś miał życzenie złożyć ofiarę w obozie albo nawet poza obozem, a nie przyprowadził do bramy. To jest obraz na wiek tysiąclecia, bo po dniu pojednania to okres wieku tysiąclecia i poświęcenia się ludzkości w wieku tysiąclecia. Jakby ktoś chciał podnieść zarzut, że w obozie nie było umywalni, a więc nie można się było oczyszczać z grzechu, to niech sobie przeczyta 4 Mojżeszową 19 rozdział na temat czerwonej jałówki. Potem niech sobie powtórzy się nie przybytku strony 105 do 112, a potem jeszcze niech posłucha brata Johnsona na przykład z E8. 8 nie mamy, więc przeczytam. Wody, z którymi mieszany był popiół jałówki, to prawdy zebrane z historii cierpień starożytnych godnych dla sprawiedliwości. Pomocne w oczyszczaniu z mocy grzechu Adamowego, częściowo w jego Ewangelii, a szczególnie w wieku tysiąclecia. Ale częściowo już tutaj. Matką poświęconych owoców Epifanii są oczywiście ziemskie zarysy przymierza Abrahama. Jest też matka, bo musi być matka, nie ma klasy bez mamy. Nikt się nie urodzi, jak nie ma mamy. Czyli obietnica, że Bóg rozmoże potomstwo Abrahama jako piasek na brzegu morza, że potomstwo to odziedziczy bramy nieprzyjaciół, czyli pokona grzech, błąd, szatana, grób, i zostanie użyte do błogosławienia innych, którzy tym potomstwem nie są. Jak pamiętamy, rozmnoża potomstwo twoje jak gwiazdy, piasek i w twoim potomstwie, w gwiazdach i w piasku będą błogosławione dopiero cała reszta. A jakby ktoś powiedział, że może poświęceni obozowcy Epifanii nie mają prawa zaliczać się do potomstwa Abrahama, no to niech sobie przeczyta Rzymian 4,16, Galatów 3,6-9. Ja tylko dam fragment. Ci z wiary są synami Abrahama i dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Wystarczy spełnić ten warunek, być z wiary, podobnej do Abrahamowej. Teraz typy wskazujące na poświęconych obozów Epifanii. Strach pomyśleć, ile ja będę musiał ściąć. Ale jeszcze mówimy, jeszcze nie schodzę. Poważnie? No dobra. No nie, to do obiadu miało być. Tak jak rosyjskie autobusy podobno się nigdy nie spóźniają, bo mówią, że autobus przyjedzie, kiedy przyjdzie jego pora. Więc przechodzimy do typów, które wskazują na... Znowu, wybiorę tutaj, w opracowaniu dam wszystkie, ale tu wybiorę tylko te, albo część tylko tych, które nie mogą wskazywać na nic innego. Bo są jeszcze liczne typy, które pokazują quasi wybranych, a w środku w tych quasi są poświęceni obrazowcy bifani. No to ktoś powie, a skąd wiesz, jak mi udowodnić, że tam są poświęceni? To tylko quasi są pokazani jako odrębna grupa, niewybrani i quasi. A może tam w środku nie ma żadnych poświęconych, bo dowodu żelaznego z tego nie ma. Ale dlatego wybieram tylko te typy, które nie można inaczej zrozumieć. Zachodnia połówka pokolenia Manasesa. Jak wiemy, pokolenie Manasesa dostało jako jedyne dziedzictwo po obydwu stronach Jordanu, wschodniej i zachodniej. Zdobywanie dziedzictwa w Kanaanie coś oznacza. Co oznacza? Pokonywanie szatana, grzechu, błędu, samlusa, światowości, czy to, co dziecko Boże próbuje w swoim życiu osiągnąć, prawda? Pokonać wrogów, które w jego umyśle tam gdzieś siedzą, to jest nasz Kanaan, tam siedzą wrogowie i trzeba ich pozabijać. Rozumiemy, dlaczego Bóg kazał zabijać. Żeby pokazać, że my musimy zabijać tych wrogów w umyśle, a nie ludzi, ale no tak na marginesie. Przy czym pokolenia, które dostają i które walczą później o dziedzictwo po stronie wschodniej, czyli Ruben, Gad i połowa Manasesa, obrazują te klasy ludu Bożego, które mają duchowe dziedzictwo obiecane. Trzy grupy, tak? Ruben, Gad, połowa Manasesa, maluczkie statko, wielka kompania i młodociani godni. A te po stronie zachodniej, czyli 9,5, prawda? 9,5, czyli 9,5, tu w sumie 10, bo 9 całych pokoleń. No i Manases jeszcze, który jest tu i tu, no to jest także po zachodniej stronie, czyli zobaczymy dziesiątka. Dziesiątka to liczba ludzkiej doskonałości. Pokazuje całą resztę ludzkości, klasę restytucyjną. No i pojawia się pytanie, dlaczego Bóg rozbił Manasesa na dwie części? Czyżby po jednej stronie Jordanu, wszystko jedno której, wschodniej albo zachodniej, nie było miejsca dla całego Manasesa? No to się powinno, tak nie było. Tak wychodziło z ludności, że nie chciał tutaj, żeby było za gęsto, to tak ich rozbił. No to może inne pokolenie dostałoby tutaj mniejsze, prawda, żeby pasowało. Przecież na pewno Bóg potrafiłby całe pokolenia dać po jednej stronie, a nie rozbijać je na pół. Chciał przez to coś pokazać. Oczywiście ktoś mówi, nic nie chciał pokazać. I to, że on nic nie chciał pokazać, jest lepsze niż to, co się próbuje komuś przedstawić, że chciał przez to Bóg pokazać. Więc na pewno chciał coś pokazać i to nie tyle w typie, co tak zwanym antytypie. Tym, co jest dla nas najważniejsze. Zatem pokolenie Manasesa musi pokazywać dwie różne, ale blisko ze sobą związane klasy. Żyjące i rozwijające się obok siebie, bo są to bracia z jednego pokolenia. To Manasesici i to Manasesici. Ale ostatecznie ich dziedzictwo, pomimo pokrewieństwa, braterstwa między tymi braćmi, będzie diametralnie różne. Bo jedno będzie duchowe, wschodnia strona, jedno będzie ziemskie, zachodnia strona. Jeśli ci po wschodniej stronie Jordanu to młodociani godni, no bo to już, tak, kto uznaje nauki brata Johnsona, nie będzie miał z tym problemu, bo to brat Johnson wyjaśnił, to kto może być pokazany w połówce zachodniej? Proste pytanie. Tylko jakaś klasa, i to koniecznie restytucyjna, bo ta strona zachodnia, tak, bo brat Johnson pisze tak. Druga połowa pokolenia Manasesa oraz pozostałych 9 pokoleń Izraela, w sumie 10, przedstawiają całą klasę restytucyjną, ponieważ dziesiątka jest liczbą doskonałości, zupełności natur niższych od boskiej. Czwarty tom, 4-5-1 strona. Czyli musi przedstawiać jakąś klasę związaną też z Manasesem, ale nie mającą dziedzictwa duchowego. Więc już widzimy, że jak nie poświęcenie obozowcy Epifanii, to jakaś inna klasa, na przykład poświęcenie obozowcy Epifanii. No bo jako nie mamy innej klasy, do czego można byłoby to przyłożyć. Ale to nie koniec szczególnego potraktowania Manasesa. Bo okazuje się, że częścią pokolenia Manasesa było także jeszcze 5 córek człowieka o nazwisku Selofhat. Córki Selofhata. Ojciec ich zmarł, i w sumie ojca nie ma, to nie należy im się dziedzictwo. I one do Mojżesza, co to będzie? Tylko dlatego, że ojciec nas zmarł, to nam się nic nie należy? No to będziemy się pałętać między pokoleniami i kto tam przygarnie nas i da nam jeść, to nam da, jak nie, to będziemy żebrać, czy jak? Więc ten 5 córek Selofhata, no możemy sobie poczytać, ja nie będę czytał, bo nie mam czasu. 4 Mojżeszowa 27:1-7. Tam się pojawiają te córki i znowu pojawia się pytanie, czemu te 5 córek Selofhata pojawiło się akurat w tym pokoleniu, a nie gdzie indziej? Znowu pewnie ktoś powie, no przypadek, tak było. A szczególne potraktowanie tych córek jeszcze wzmacnia ten dowód, bo te córki Selofhata pokazują osoby, których duchowi ojcowie zmarli. To znaczy z powodu swojej niewierności, utraty prawdy, przez, jak tracimy, jak umieramy? Przez grzech, błąd, samolubstwo i światowość. Dlatego mówimy, to są nasi wrogowie. Ci trzej wrogowie, błąd, grzech, samolubstwo, światowość, są gotowi nas zabić duchowo. I zabijają, próbują nas zabić. I zabili ojca pięciu córek Selofhada. I one były, o nich był ojcem, czyli o nich doprowadził do stanu usprawiedliwienia, do pokuty i do wiary w Jezusa. To, że on umarł, no to był niewierny, stracił zdolność bycia ojcem, nie mógł już później, bo wiadomo, jak jesteśmy niewierni, to już prawdy nie głosimy. Nie zarazimy nikogo ani pokutą, ani Jezusem, bo sami jesteśmy już brudni. Jesteśmy solą bez właściwości soli. Jak sól nie ma właściwości soli, to nie spełni żadnego zadania. Więc one, bo to jest taka grupa osób i one się bardzo martwiły, co też będzie z ich dziedzictwem, bo zostali przez takie osoby doprowadzeni do pokuty i do usprawiedliwienia. I gdy oni dochodzą, te córki symboliczne, dochodzą do stanu usprawiedliwienia i ostatecznie do stanu poświęcenia, okazuje się, że nie wiadomo, jakie będzie ich dziedzictwo. No bo pytają Mojżesza, co będzie z nimi? Czyli muszą one reprezentować jakąś znowu szczególną grupę osób. No i teraz patrząc na cechę tych córek i to, co one tam robiły, można sobie przypomnieć w Mojżeszowi 27, jak mówiłem, muszą one reprezentować przed tysiącletnią poświęconą klasę ludu Bożego, bo pytają o swoje dziedzictwo. Ich to interesuje. Chcą je mieć. Do niego dążą. Zależy im na tym. Klasę związaną z młodocianymi godnymi, bo są z Manasesa. Klasę, która pojawia się w momencie takim historii, kiedy nie wiadomo, co z nimi będzie, bo nikt nie wie. Pytają Boga, co będzie z tymi? Co będzie z tymi? No jak gdyby nie, malutkie stratko nie, wieka młodociani godni nie, no wieka kompania to było jedno powołanie, więc też to od razu nie. Młodociani godni, obóz na dziedzinie, wejście na dziedziniec zamknięte, to będą ci, są, nie ma dla nich miejsca, będą coś miały, czy nie będą miały te córki Selofhada. Pokazują także klasę, która zdaje sobie sprawę z tej niejasności, tak? Bo wie, że nie ma wejścia na dziedziniec do młodociany godnych, ale nie wie, co w związku z tym jest dla nich, co ich czeka. Więc muszą oni znać trochę przynajmniej prawdy epifaniczne. I wiedzą, że dziedziniec został jako taki zamknięty, jeśli chodzi o wchodzenie do niego. Nikt inny nie zadawałby takich pytań, jak córki Selofhada. One pokazują ludzi o dużym stopniu świadomości. I muszą reprezentować klasę inną od młodocianych godnych, klasę restytucyjną, czyli jedną z tej dziesiątki, a nie jedną z tej trójki. Dlaczego? Bo gdy Bóg to pytanie dostał, co z nimi, to każe dać im dziedzictwo z którą częścią pokolenia Manasesa? Z tą po wschodniej czy z tą po zachodniej? Po zachodniej. Czyli zobaczmy, jak to pięknie w tej poładnie pokazują. Będzie taki moment, że pojawi się taka klasa, że nie będzie wiadomo, co z nią. Zachód, wschód, pana z Manasesa, ale nie wiadomo, gdzie ich dać. No i takie zawieszenie, prawda? Ale długo to zawieszenie nie trwa. Bóg odpowiada i daje jej po zachodniej stronie. Jak ktoś chce, niech sobie, ja powiem, bo to się nagrywa, więc żeby ktoś potem mógł sobie odszukać. Jozue 17, 1, 5 i 6. Mówi o ich dziedzictwie po zachodniej stronie. Decyzja Boga co do tego, że mają mieć dziedzictwo, owszem, nie pomijacie ich, czyli ta klasa ludu Bożego nie będzie pominięta, po zachodniej stronie będzie ich dziedzictwo. Dla marginesie powiem, bo to się może potem jako zarzut wytoczyć, że w tomie 11, mamy go, strona 715, Brad Johnson wymienia córki te Selofhada jako typ młodocianych godnych, gdyż nie widział żadnej poświęconej klasy po roku 54, więc przypisał, że jakaś to grupa młodocianych godnych jest, będzie, no bo Manases, ale nie pasuje do tego fakt, że ich dziedzictwo było po stronie zachodniej. Więc widzimy, jak nie widząc dzieje, z tym się spotkamy jeszcze dzisiaj, jak będziemy dalej analizowali, że nie widząc tej, no próbował interpretować te typ, tak typy biblijne, żeby pasowało do tego, co widział w boskim planie. I dopiero kolejne odsłonięcia pokazują, że zachodnia strona nie pozwala na interpretację ich jako jeszcze jakieś tam grupy czy podgrupy młodocianych godnych, bo jednak oni mają mieć swoje dziedzictwo po stronie wschodniej. Drugi typ biblijny to królowa Saby. Nieco pokrewny do obrazu pięciu córek Selofhada. Dlaczego? Bo ten, który dotyczy królowej Saby, też dotyczy tylko pewnej grupy osób, tak jak tamte córki Selofhada musiały znać nauki epifaniczne, bo wiedziały, że tu nie mogą wejść i co z nimi i odpowiedź po zachodniej stronie. Kto dzisiaj wie, że obecnie poświęceni będą częścią klasy restytucyjnej, poza grupą. I to mnie zawsze zastanawia, że Bóg dla tak niewielkiej garstki ludzi, jaką my jesteśmy na świecie, dał typy, dał wyjaśnienia i wiedział, że będzie się tym interesowało może kilka tysięcy ludzi w całej historii przed Nowym Przymierzem. Niezwykłe. Ale Brad Johnson słusznie napisał, że w Biblii są rzeczy, które Bóg zawarł dla jednego swego dziecka. Bo wiedział, że jakieś jedno dziecko w pewnym momencie swego życia będzie w takim doświadczeniu, sytuacji, że będzie tego jednego wersetu potrzebowało i on tam dla niego jest. Reszta czyta i się ślizga tylko po nim i nie bardzo wie, po co tam jest, albo przynajmniej jak coś widzi, ale nie widzi tego, co to jedno zobaczy. No niezwykłe. Zawsze mówię, że Bóg jest za dobry. Tak dba o nas wszystkich, że trudno to wyrazić. Ale wracamy do królowej Saby. Znowu nic nie czytam. Pierwsza Królewska, 10 rozdział, 1-13. Mamy opis, jak to ona przyjechała ze swoim orszakiem do Salomona, żeby podziwiać jego mądrość, bo słyszała, że jest mądry. Podobna do córek Selophada, bo też pokazuje nie cały obóz Epifanii, mamy myśli poświęconych obozowców Epifanii, tylko tę część, która coś rozumie z nauk epifanicznych. Zaraz to udowodnię. Czyli ci, którzy albo czytają brata Johnsona, albo mają kontakt z jego naukami, słowny, ustny. Rozmawiają i ktoś o nim mówi i tam do nich to gdzieś tam się u nich krąży. Ale w tym przypadku postąpię z dowodem inaczej. Nie będę próbował udowadniać, że królowa Saby to poświęcenie obozowcy Epifanii, znający nauki epifaniczne, tylko będę chciał udowodnić, że Salomon to Johnson. Bo wtedy całkowicie od razu wszystko powinno się stać jasne. I to jest w tym przypadku jest ważniejsze, że Salomon to Johnson, a nie, że Saba to poświęcenie obozowcy Epifanii. Bo ta królowa Saby przychodzi do Johnsona, zauważmy, z obcego kraju, a potem do tego obcego kraju powraca. Czyli nie może reprezentować żadnej klasy, które Johnson sam tworzył, na której nie pracował, a pracował nad świątnicą i dziedzińcem. Więc nie może być klasą świątnicy, nie może być klasą dziedzińca. Musi być obcą działalności Johnsona jako antytypicznego Salomona. Więc chcę udowodnić, że Salomon to Johnson. Wtedy zobaczymy, jeżeli Salomon to Johnson, no to co znaczą ta królowa Saby, która do niego przyjechała z obcego kraju, posłuchała, podziwiła się i pojechała sobie z powrotem. Czy to nie, ktoś nie bezpośrednio pod nim. Więc próbujmy to udowodnić. Pytanie pierwsze. Co zbudował brat Johnson jako Salomon? No świątynię, tak jak tam mamy, zbudował Salomon świątynię. Świątynię w znaczeniu świątnicy najświętszej, świątnicy oraz dziedzińca. Czyli klasy morskiego statka, wielkiej kompanii, budowlanych gownych. Bo budowanie przybytku przez brata Johnsona, antytypicznego Salomona, to nic innego jak pokazanie tych klas ludu Bożego i przydzielenie im ich miejsc. Klasy świątnicy, dziedzińca, no świątnicy najświętszej to ci uwielbione morskie statko. I także brat Johnson przygotował grunt pod budowę obozu Epifanii. Już mieliśmy te dowody, bo udowodnił, że po roku 54 nie będzie budowy dziedzińca, tylko obozu. Obozem, cytuję, obozem będą ci, którzy zachowają wiarę w Jezusa jako Zbawiciela i Króla. Piąty tom epifaniczny, 4:2:0. Czyli w tym miejscu, w ten sposób przygotował od razu miejsce dla poświęconych obozowców Epifanii, chociaż klasy poświęconej nie widział po tym roku w tej, bo spodziewał się szybko ziemskiej fazy królestwa. W miarę jak ten rok 54 się przybliżał, to wiadomo, Johnson widział, że druga faza ucisku Jakuba, nawrócenie Izraela raczej tak szybko nie nastąpią, więc dopuszcza opóźnienie, on to nazywał jakiś czas. Po pierwszym listopada 56 to się stanie, no bo widział, że nie tak szybko, ale jak widzimy, nie minął jakiś czas, tylko minęło 65 lat. Izrael jest nienawrócony, Babilon fizycznie wciąż stoi, wciąż trzyma w niewoli nominalności swoich wyznawców, którzy z tego powodu nie są gotowi na przyjmowanie ani praw tomu paruzyjnego pierwszego, ani żadnego innego. Ale wracamy do Salomona. Pierwsza Kronik 22:1-19, no nie będę czytał, no bo nie mam czasu, ale podaję. Można sobie przypomnieć. Pierwsza Kronik 22:1-19 mówi o relacji między Dawidem a Salomonem, no ojcem a synem. Wiemy, że Dawid to brat Rusel. Salomon to brat Johnson. Inne typy pomijamy, bo nie na teraz mamy na to czasu. I teraz tam ten Dawid przywołał w typie Salomona i mu tam mówi, synu, ja to może potem coś zacytuję, fragmencik jakiś mały. Tam mówię, synu, ja tutaj przygotowałem materiały do budowy, ale ja wiele walk toczyłem, wiele krwi przelałem. No nie, pan powiedział, że ja nie zbuduję świątyni, to ty zbudujesz. Materiały ci przygotowałem i swoje jeszcze dodasz. Dodasz materiały swoje jeszcze do tego i ty zbudujesz. I ty zbudujesz. Tak sobie pogadali. Tam możemy o tym poczytać, ja nie będę wchodził. Ale chcę pokazać, jak historycznie to się rozgrywało. To, co mamy w pierwszej Kronik 22 opisane. Brat Russell przywołał, rzeczywiście, tak jak w tej rozmowie, w pierwszej Kronik brata Johnsona do siebie, mówił i powiedział mu tak. To był maj 1916 rok. Fragment ich rozmowy. Mam ci do zakomunikowania dobrą wiadomość, brat Russell do brata Johnsona. Zostałeś awansowany. Powiedziałem bratu Sturgeonowi, to ten brat, który nadzorował działalność pielgrzymów, czyli po prostu rozsyłał ich po zborach. By nie wysyłał cię do małych zborów, lecz tylko do dużych. Od pewnego momentu, maj 1916. W lecie roku 1916, czyli to jest rok śmierci brata Russella, w lecie tegoż roku dał bratu Johnsonowi usługi na większej liczbie konwencji niż innym pielgrzymom. I teraz zauważmy, na trzech tych konwencjach w tym roku, w lecie 1916, brat Johnson był przewodniczącym, a to brat Russell decydował. Czyli Dawid oddziałuje na Salomona, przygotowuje go na działalność po sobie. Nie mówi, że to ty jesteś, ani jemu, ani nikomu innemu, tylko podnosi rangę brata Johnsona jako pielgrzyma. No, zwykłym pielgrzymem, jak każdy inny. Ale zobaczmy, co on z nim robi w ostatnim półroczu swojego życia. Dał mu trzy przewodniczenia w konwencjach. Na jednej dał mu przywilej wygłoszenia wykładu do chrztu. Był to pierwszy przypadek w historii, paruzji. Jeśli brat Russell był obecny na konwencji, wykład do chrztu miał zawsze brat Russell. Pierwszy i ostatni raz brat Russell jest na konwencji, ale wykład do chrztu mówi brat Johnson. Na dwóch konwencjach brat Johnson miał po 8 wykładów na każdej. Więcej niż sam brat Russell. Czy dał jemu więcej usług niż sobie? Też był obecny. Potem wysłał brata Johnsona w szczególną służbę do 6 zborów, którym groziły podziały, żeby ratował je. Potem dał mu ogromną ilość zebrań publicznych do prowadzenia. Była nawet taka dziwna sytuacja, że zebranie publiczne było w Nowym Jorku. Brad Johnson był daleko, tysiące kilometrów, Ameryka to większa niż Polska. Jak to można powiedzieć, Ameryka to Europa. Jakby tak się porównać. Był bardzo daleko, tak by się, nie wiem, by się w tej chwili był w Hiszpanii, prawda? Jest zebranie publiczne w Chełmnie i brat Russell nie muszę ściągnąć z Hiszpanii na jeden wykład Johnsona. Zebranie publiczne zdawałoby się dla publiki nie takie ważne, prawda? No bo to do obcych, do zainteresowanych. Ale był temat o uwielbieniu Kościoła do przedstawienia i brat Russell ściągnął go z Hiszpanii, tak w cudzysłowie, prawda? Żeby pokazać odległość, żeby ten wykład publiczności o uwielbieniu Kościoła powiedział. I najważniejsze, tuż przed swoją śmiercią wyznaczył brata Johnsona do wyjazdu do Anglii, żeby zajął się narastającym tam problemem. Co było niczym innym jak pierwszym działalnością kapłaństwa wobec kozła Azazela. Tym samym jak gdyby go, że tak powiem, namaścił. Ty będziesz kozłem Azazela się zajmował. Tam kozioł Azazela zaczyna już szarpać i chce się wyrwać. Więc jedziesz ty, wiem, że ja wiem jak tak było, brat Russell umiera. To dla mnie? Okej. Okay. Mam jeszcze 10 minut, więc muszę mnie w ciągu tych 10 minut zakończyć. Więc tak, inne, więc pomijam wszystkie inne, ostatnie 10 minut dam na streszczenie. Aha, dobrze, chciałem udowodnić, że syn to może dokończyć ten wątek. Zatem Dawid mówi do swojego syna, że nie mógł zbudować świątyni, przybytku, bo on wielkie wojny prowadził. Brat Russell prowadził działalność wobec nominalnego chrześcijaństwa. Walczył, można powiedzieć, z wrogiem wewnętrznym. A brat Johnson był do walki z kozem Azazela, żeby powyznaczać ludowi, czyli jakby wewnętrzne sprawy. Ten na zewnątrz, więc nie można było wystawić świątyni, brat Russell było za wcześnie, nie było gotowych klas do wystawienia. No na przykład nie było młodocianych godnych jako takich, chociaż brat Russell widział taką klasę, nazywał ich poświęcający się między wiekami, ale to było niesprecyzowane wszystko. Nawet nie wiadomo było do końca, czy to klasa ziemska, czy duchowa będzie ci poświęcający. O, to też dowód, jak prawda, nie za brata Russella o tej klasie nie była do końca jasna. I z tego powodu, że on zajmował się działalnością na zewnątrz, nie mógł tego przybytku wystawić. Więc kto może być tym synem po takiej prezentacji? Jedyna druga wybitna jednostka to Rutherford. Sądzimy, że on wypełnił antytyp Salomona po bracie? No, chyba nikt, kto zna historię, nie wskaże na Rutherforda. No dobrze, wobec tego w tym czasie, który mi został, to wszystko będzie do przeczytania. To, co w tej chwili pomijam Izajasza 56 rozdział o cudzoziemcach i trzebieńcach. Dwie klasy niespodzonych z ducha. Jakby ktoś chciał powiedzieć, że trzebieńcy, tak, o którym jest obiecane wieczne, lepsze imię niż synom i córkom restytucji, to po prostu tacy trzebieńcy tam u Żydów, to nie ma żadnego znaczenia, jak to niektórzy mówią, to niech sobie zada pytanie, dlaczego ci trzebieńcy, którzy byli cudzoziemcami, tak jak ci cudzoziemcy, Oni byli i cudzoziemcami, trzebieńcy, bo oni byli z zewnątrz, to nie byli Żydzi wytrzebieni, tylko byli to cudzoziemcy, którzy byli trzebieńcami. Czyli niespodzianka klasa i jeszcze trzebieńcy i on im obiecuje lepsze imię niż synom i córkom. Jakim synom i córkom? Izraela? Tym urodzonym w ziemi? No przecież nie. To się nie trzyma kupy, prawda? Więc widać wyraźnie, że Bóg, mówiąc o trzebieńcach, że daje im imię lepsze niż synom i córkom, ma na myśli innych synów i córki. A te inne to z Joela i Izajasza 6 rozdział, czyli quasi wybrani, prawda? Synowie quasi wybrani, córki niewybrani i Bóg obiecuje trzebieńcom. A dlaczego oni są trzebieńcami? To bracia możecie poczytać w tym, w artykułach odnośnych. Kolejny obraz, który pomijam, to oczywiście Netynejczycy, czyli ci, którzy byli pomocnikami dla kapłanów. Tu mam to wszystko bardzo ładnie rozpisane. Co mogę tylko powiedzieć ciekawego o Netynejczykach tak szybko? Gdy wrócili z niewoli, bardzo dużo ich wróciło, to tak, wróciło ich z Zerubabelem 392. Podzielne równo przez 7. Siódemka to kompletność zbawionych klas. Czy wiemy, że poświęcenie obozowce Epifanii są ostatnią i siódmą klasą, jaka została pokazana w Biblii? 4 klasy wybrane były znane wcześniej, quasi byli znani wcześniej, niewybrani byli znani wcześniej. To 6. 7. i ostatnia klasa, jaka będzie zbawiona z ludzkości, to właśnie oni. Tu 392 jest podzielone przez 7, daje 56. 220 Netynejczyków wróciło z Ezdraszem, podzielne przez 10, pokazuje klasę na niższym poziomie niż boska. Bo dziesiątka to ludzka doskonałość. Znowu, piękny dowód, klasa restytucyjna w Netynejczykach pokazana. A jak sumujemy wszystkich, którzy wrócili, 392 z Zerubabelem i 220 z Ezdraszem, daje nam 612, równo podzielne przez 12, żeby pokazać, że będą częścią 12 pokoleń Izraela. Klasy restytucyjne, bo Jezus obiecał Kościołowi, że będą sądzić 12 pokoleń Izraela. Bo 12 pokoleń ma duchowy Izrael i 12 pokoleń ma ten ziemski, cielesny. Wszystkie narody będą musiały wejść w Izrael w wieku tysiąclecia. Wszyscy staniemy się Żydami z narodowości. Ja lubię, cieszę się. Potem mamy pagórek Ofel, mijam. Potem mam Mirt Izajasza 41:19. Dlaczego to ważne? Dlaczego to uważam, że to nie da się inaczej zrozumieć? Bo tam jest 7 drzew, które Bóg posadzi na pustyni. Pustynia to ludzkie serca pozbawione prawdy i sprawiedliwości. Pustynia. I tam trzeba zasadzić drzewka, trzeba wodę puścić, i żeby drzewka rosły. I tam jest mit pokazany 7. Więc jeżeli mamy 7, to musi być pokazanych 7 klas zbawionych z ludzkości. A żeby mieć 7 klas zbawionych z ludzkości, trzeba coś takiego jak poświęconych obozowców Epifanii mieć. Bo jeżeli takiej klasy nie ma, to żeby jak dzielić, będzie 6 tylko. Więc skoro pokazany jest 7, to w 7 musi być miejsce dla obozu. Albo kogoś innego, jak ktoś nie chce obozu, to niech inną klasę wymyśli, ale musi być jakaś odrębna klasa numer 7. Też to mijam. I chciałbym jeszcze w takim razie podać... Ja 40 do 40 mogę mówić. Bo jeszcze chciałbym to prawo brata Joelego do podawania nowych nauk podać. Ja chyba jeszcze tak nie strościłem. No nie, to poczytacie sobie, bracia, sami. Więc prawo Joelego do podawania nowych nauk, bo to jest też często argument. Brat Joel nie miał prawa podawać nowych doktryn ani typów. Są 3 miejsca w literaturze prawdy, które brat Johnson pisze, że lewici nie mają prawa podawać nowych doktryn, prawda. Jest to tom 7 epifaniczny, 10 i 11. 11 mamy 4:4:9:5. Nie czytam, bo to jest prawda. Chcę tylko udowodnić, że brat Joel miał takie prawo i dwie uwagi. Gdy brat Johnson pisał, że lewici nie mają prawa podawać nowych doktryn ani typów, na pewno nie miał na myśli wszystkiego, całego okresu boskiego planu, na przykład wieku tysiąclecia. Sądzimy, że miał na myśli, że w wieku tysiąclecia lewici, godni, nie podadzą żadnych typów? Tylko urząd członka gwiezdnego będzie powrotem przywrócony na wiek tysiąclecia? No niemożliwe. Przecież oni będą właśnie podawali. Starcy starcą będą się śni i młodzieńcy będą się śni. Czyli wyraźnie widać z tego, że miał na myśli czas, okres czasu, kiedy są kapłani na ziemi. Jak jest członek gwiezdny, to on lewita nie będzie uczył członka gwiezdnego. Jeszcze to widać w jego cytatach. Ja tak, żeby właśnie skrócić, to wyrwałem z tych cytatów to, co najważniejsze. Jeśli antytypiczni lewici próbują nauczać kapłanów i tak dalej, czyli kapłani są i są jedni i drudzy. Nie mogą też próbować odkrywać nowego światła ani głosić go kościołowi. Czyli jest kościół i są lewici, więc nie mogą oni kościoła pouczać. Ogólnie mówiąc, czyli tak ogólnie mówiąc, Jezus i tak dalej, to jeżeli jestem interpretatorem, to ogólnie mówiąc podaje te swoje typy tylko przez członków gwiezdnych. Ogólnie mówiąc, czyli daje, otwiera furtkę dla pewnych wyjątków. I żaden z tych braci jako pierwszy nie zrozumiał nowych doktryn, co pod zwierzchnictwem Jezusa jest wyłącznym przywilejem członków gwiezdnych. Czyli znowu, jak jest członek gwiezdny. Ale i tu mam tu taką tabelę, ona tam będzie, taka tabela, gdzie jest 7 braci, którzy pomimo obecności członków gwiezdnych zrozumieli pierwsi jako typy. Siedmiu braci pielgrzymów? Nie, kilku pielgrzymów, kilku starszych zborowych. Były nawet wyjątki wtedy. Tylko wtedy oni, gdy zrozumieli, zwracali się do tego brata członkowieznego i mu to pokazywali. A dowód biblijny jeszcze jest na to. I tym chciałbym zakończyć. A ten dowód biblijny jest w pierwszej królewskiej, 7 rozdziale, 40 i 45 werset. Jak wiemy, zdołał to brat Johnson, powiedział, wyjaśnił, wykazał, że jego pomocnikiem w budowaniu przybytku był kto? Hiram. Nie król, tylko ten artysta, ten rzemieślnik, ten, który robił różne rzeczy na rzecz przybytku. Czyli brat Johnson, Salomon buduje ten przybytek, a Hiram, artysta, pomaga mu w budowaniu przybytku. I w pierwszej królewskiej 7, 40 i 45 można sobie przeczytać, co on robił. Że robił naczynia. Hiram. A brat Jolly Johnson pokazał, że Hiram to brat Jolly. Jego wyjaśnienie. Brat Jolly sam nie wskazał siebie na jako antytypicznego Hirama. A co znaczy robienie naczyń? Cytat z tomu 11, mamy po polsku. Każdy poświęcony, który przez swoją służbę przeprowadza innych do poświęcenia, a potem rozwija tych poświęconych, pracuje przy tworzeniu antytypicznego przybytku. No wiemy, na tym to polega. Lecz nie tworzy ani nie pomaga tworzyć naczyń, ponieważ nie podaje nowych rzeczy, co zawiera się w tworzeniu naczyń. A jakbyśmy zobaczyli, jakie naczynia Hiram, brat Jolly, to na liście tych naczyń, tam pierwsza królewska, to co podawałem, są garnki. Jednym z rodzajów naczyń robionych przez Hirama, brata Jolly'ego, były garnki. Wyjaśnienie brata Johnsona z tomu E8, strona 91, co oznaczają garnki? Garnki reprezentują doktryny pomocne w ofiarowaniu człowieczeństwa klasa Chrystusa. Mamy typ biblijny, że Hiram, brat Jolly, na ramach pomagania w budowaniu przybytku Salomonowi robił naczynia, czyli nowe rzeczy, w tym garnki doktryny. A zakaz podawania doktryn czy typu wyjaśniania komuś innemu niż członkowi gwiezdnego dotyczył okresu, kiedy byli członkowie gwiezdni. Nie dotyczy czasu, kiedy ich nie ma. Nie dotyczy wieku tysiąclecia, kiedy też ich nie będzie. A mimo to na pewno typy będą wyjaśniane. Wystarczy przypomnieć, że prawdopodobnie cały Nowy Testament jest typem wydarzeń na wiek tysiąclecia. Kto te typy zinterpretuje w wieku tysiąclecia? No godni. A nie będą mieli pracy. Nie macie prawa tego tak głosić tych typów, bo nie jesteście członkami gwiezdnymi. Bo Bóg się ograniczył. Powiedział, że tylko członkiem gwiezdnym, a jak nie ma, to nikt nie będę kontaktował się z ludźmi, nie będę im podawał. Tyle w skrócie. W poniedziałek to wszystko zawiśnie w internecie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, nie będzie mógł sobie spokojnie wydrukować i poczytać, przeanalizować. Tu jest mnóstwo odnośników biblijnych, dużo cytatów, dużo opisów. Przygotowałem to w sposób taki, że da się to czytać, nawet jeżeli ktoś nie stoi i nie mówi, prawda? Czyli nie jest to tylko napisane notatek, punkt dla mnie, tylko tak opisane z narracją, że można było sobie czytać. Dziękuję Bartosławu za uwagę. Przepraszam, że tutaj dotrzymałem tej nowej godziny. Obiad się zbliża. I niech Pan w tej myśli pobłogosławi dla korzyści nas wszystkich.